Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja oraz przybyłego do naszego studia gościa. Dzisiaj jest nim ksiądz Piotr Klein, dyrektor Katolickiego Ośrodka Psychologiczno-Pastoralnego Cyrenejczyk w Toruniu. Szczęść Boże, księże dyrektorze.
Szczęść Boże.
Ksiądz jest psychologiem i ksiądz prowadzi ten ośrodek. Dzisiaj chcemy mówić o rodzinie, szukać pozytywnych spoiw, które tworzą rodzinę, ale ksiądz chyba bardziej spotyka się z tymi negatywnymi, bardziej przypadkami, bo do poradni przychodzą ludzie wtedy, kiedy coś w życiu, w rodzinie pęka, zarysowywuje się.
Bo często tak jest i zresztą taka była idea powstania naszego ośrodka, że staraliśmy się i staramy się nieść pomoc tym osobom, które zgłaszają się do nas z problemami dnia codziennego, przeżywają kryzys w swoim małżeństwie, mają trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi, a także bardzo często nie potrafią budować właściwych relacji interpersonalnych.
Zanim powiemy o tych właściwych relacjach międzyludzkich, interpersonalnych, które tworzą rodziny, małżeństwa, to najpierw może na podstawie doświadczenia i pracy w ośrodku, z czym najczęściej, co boli najbardziej polską rodzinę?
U nas najczęściej zgłaszają się małżeństwa, które przeżywają czas kryzysu i najczęściej też ten kryzys już trwa od wielu lat. Jest on spowodowany tym, że nastąpił z jednej strony jakiś błąd już na etapie kojarzenia się małżeństwa, bo są to małżeństwa z krótkim stażem swojego życia rodzinnego, a z drugiej strony też taki silny i wysoki egoizm jednego z partnerów małżeństwa powoduje, że te osoby dotychczas nie szukały sposobu rozwiązania tego konfliktu czy tego sporu, który był w małżeństwie. Bardzo często małżonkom wydaje się, że oni sobie są w stanie sami poradzić z problemami. Często dochodzi do takich sytuacji, że mamy konflikty, które są też podsycane przez otoczenie czy przez rodzinę pochodzenia i ci małżonkowie zamiast szukać profesjonalnej pomocy, to uważają, że są sobie sami w stanie poradzić, a to potęguje kolejną niechęć, kolejne problemy, kolejne trudności i dopiero wtedy zgłaszają się one do ośrodka. Dlatego też ważnym zadaniem jest naszego ośrodka, żeby z jednej strony wzbudzić motywację do tego, żeby zacząć pracę nad sobą, żeby zmienić jakość swojego życia małżeńskiego, a dopiero później rozpoczynamy właściwą interwencję terapeutyczną.
Czy niektóre problemy, które wyrastają w rodzinie czy też w małżeństwie, czy te problemy można uniknąć już w pierwszym etapie życia tego wspólnego przygotowywania się do założenia rodziny, do małżeństwa już w narzeczeństwie? Są takie symptomy, które mogą zdradzić późniejsze poważne konflikty?
Oczywiście, my to bardzo często też zauważamy, że źródłem tych trudności w małżeństwie jest deficyt potrzeb, które nie są zaspokojone już na etapie kojarzenia małżeństwa, a bardzo często etiologię tych sytuacji my szukamy także w dzieciństwie. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś w rodzinie swojego pochodzenia doświadczył spotkanie relacji z zimnym, odrzucającym rodzicem i miał deficyt w zaspokajaniu takich potrzeb podstawowych, które my musimy zaspokajać nie w szkole i nie na podwórku, ale w swoim domu rodzinnym. A te potrzeby to jest potrzeba bliskości, czułości, miłości, zrozumienia, akceptacji też ze strony swoich najbliższych. Jeśli ktoś tutaj doświadczył takiej deprywacji potrzeb, to z takim zdeformowanym obrazem samego siebie i także swojej rodziny wchodzi też w ten okres kojarzenia się małżeństwa. I bardzo często też to widać już w tym okresie, kiedy ludzie młodzi przygotowują się do sakramentu małżeństwa, że mają pewne braki, jeśli chodzi o dojrzałe pojmowanie miłości. Dzisiaj niejednokrotnie my także to zauważamy w tej pracy poradnianej, że ci, którzy decydują się na zawarcie sakramentu małżeństwa, koncentrują się jedynie na tym pierwszym etapie. A ten pierwszy etap to jest zauroczenie, takie olśnienie, zakochanie, pierwsze uczucia, pierwsze emocje. Im wydaje się, że to wystarczy. Często też to się sprowadza do tego, że najważniejsza jest atrakcyjność fizyczna, wygląd, czasami też jakieś tam dobra materialne. Na tym oni się skupiają i im się wydaje, że to im wystarczy, żeby potem sobie ułożyć szczęśliwe i satysfakcjonujące życie. Nie zdając sobie sprawy, że to jest dopiero początek drogi, że ten proces dojrzewania dopiero będzie prowadził ich do miłości, bo przecież doskonale wiemy, że małżeństwo to jest doświadczenie miłości, budowania miłości, także poprzez różne trudności i problemy, które przeżywamy. Nic tak nie scala związku małżeńskiego, jak wspólne rozwiązywanie różnych problemów, trudności i konfliktów, które będą się pojawiać. Jeśli ktoś na tym pierwszym etapie małżeństwa jest na to nieprzygotowany i wydaje mu się tak idealistycznie, że nic złego się nie wydarzy, no to wystarczy, że pojawi się pierwszy konflikt, jakieś nieporozumienie i te osoby sobie po prostu nie są w stanie z taką sytuacją poradzić.
Ksiądz mówi o budowaniu miłości, czyli o czymś bardzo dynamicznym, konstruktywnym. Miłość trzeba budować?
Trzeba budować przez całe małżeństwo swoje. Ten proces nigdy się nie kończy i budujemy go niemalże każdego dnia. Nawet wykonując takie prozaiczne czynności, jak wtedy, kiedy podejmujemy jakieś decyzje odnośnie domu i mieszkania, trudności wychowawczych swoich dzieci, wtedy, kiedy chcemy te trudności wychowawcze wspólnie też pokonać i rozwiązać, kiedy też podejmujemy decyzje odnośnie pracy, odnośnie też wydawania pieniędzy. To są dla nas okazje, gdzie my uczymy się też wzajemnie samych siebie, gdzie ja zaczynam też dostrzegać tą drugą osobę, mojego partnera, męża, żonę i dzięki temu, że my wspólnie podejmujemy takie decyzje, to też ja jestem w stanie przekonać się o tym, że ta druga osoba też ma swoje potrzeby, też ma prawo te potrzeby wyrażać, ujawniać i dzięki temu też ja mogę przekonać się, co ona potrzebuje, co ona czuje i czego oczekuje ode mnie.
Mówił ksiądz o budowaniu miłości, czyli o tym czynniku bardzo dynamicznym, twórczym w relacjach między dwojgiem, ale też i w relacjach w rodzinie. Natomiast wspomniał wcześniej ksiądz o deficycie potrzeb. Czy tylko potrzeba akceptacji jest tą jedyną potrzebą w człowieku, która musi być zaspokojona, czy też jeszcze inne są potrzeby, których często brakuje w wychowaniu dziecka na przykład, a potem one owocują tymi wszystkimi burzami, niesnaskami w życiu rodzinnym i małżeńskim?
Tych potrzeb jest więcej, są także potrzeby religijne. Często też to zauważamy dzisiaj, że osoby mają zdeformowany obraz Pana Boga. A to dlatego, że ten obraz nie został w nich rozwijany w okresie dzieciństwa. To jest zadanie rodziców. Kontakt z rodzicami, relacje, jakie z nimi kreujemy i sposób odnoszenia się także rodziców do dziecka. W ten sposób już w okresie dzieciństwa kreuje i tworzy się obraz Boga. I to od rodziców zależy, czy ten obraz Boga będzie obrazem właściwym, czy będzie to Bóg kochający, miłosierny, sprawiedliwy, czy może inaczej, będzie to obraz Boga bezwzględnego, surowego, który mnie nie kocha i mnie nie rozumie. Bardzo ważne jest w tym okresie wychowania, żeby zwrócić także uwagę na ten pierwiastek duchowy i że my jako rodzice także jesteśmy odpowiedzialni, żeby zaspokajać tą potrzebę życia religijnego i potrzebę życia duchowego.
Dlaczego właśnie ten element, ta płaszczyzna, ta sfera religijna jest tak bardzo ważna zarówno w wychowaniu dziecka w rodzinie, jak i też w samej rodzinie i w samym małżeństwie?
Łatwo też zauważamy w takiej pracy naszej psychologicznej, że bez tego odniesienia do Boga to jest trudno rozwiązać jakiekolwiek problemy. Musimy wchodzić w obszar życia religijnego. Tutaj bardzo często małżonkowie mają problem. Bo im się wydawało, że oni są skazani na samych siebie, radzą sobie doskonale sami, nie potrzebują ani pomocy Pana Boga, ani pomocy jakiejś też innej osoby. Dlatego też tutaj ważne jest też, żeby z nich też wzbudzić pragnienie zażyłości z Panem Bogiem i żeby ukierunkować też proces przemiany nie tylko na nowe i właściwe budowanie relacji małżeńskiej, ale także, żeby poprzez to budowanie relacji małżeńskiej oni zbudowali właściwą relację religijną. Bo tutaj też często jest problem. Oni gdzieś to zaniedbali też w tym okresie, kiedy tworzyło się ich małżeństwo, kiedy bardziej byli skoncentrowani na gromadzeniu dóbr materialnych, ta cała sfera życia konsumpcyjnego i zapomnieli o tych relacjach religijnych. Dlatego też no, my staramy się także w naszej pracy też odnosić ich, te relacje do Pana Boga i starać się tutaj też korygować wadliwe sposoby pojmowania Pana Boga i ukierunkować ich też na obraz, właściwy obraz Boga.
Kiedy rodzą się relacje względem Pana Boga w rodzinie? Czy tylko podczas Chrztu Świętego, następnie podczas Komunii Świętej, bierzmowania i ślubu? Czy jest taka zasada, czy też w polskich rodzinach jest jednak pełna kontynuacja, jest kontinuum pewne, a te wydarzenia z życia rodziny i w życiu każdego człowieka są takimi spoiwami? Jak to wygląda przez perspektywę tych doświadczeń, które ksiądz nabrał właśnie w Cyrenajczyku, w poradni psychologiczno-pastoralnej?
Tak jak patrzymy też na pracę tutaj ośrodka, to z jednej strony oczywiście są takie ważne momenty, kiedy tworzy, kreuje się życie religijne i to są te momenty przygotowania do sakramentu świętego i bardzo ważne jest, żeby tutaj była taka wyraźna obecność rodziców, żeby oni zaangażowali się także poprzez własny przykład i poprzez własną wiarę, żeby też zaangażowali się w właściwe przygotowanie dziecka do przyjęcia tych sakramentów, żeby nie było to takie przyjęcie sakramentów w charakterze infantylnym, bo tak się często dzisiaj dzieje, ale żeby było to przyjęcie dojrzałe. Żeby to było możliwe, musi tutaj angażować się cały system rodzinny. To dziecko nie może być pozostawione samemu sobie, bo ono ma wiele pytań, które także chce postawić i te pytania musi postawić osobie znaczącej, osobie, do której ma zaufania, a taką osobą są też rodzice. Chociaż też warto tutaj podkreślić, że w tym okresie tworzenia się obrazu Boga i pojęcia Boga ważny jest cały okres dzieciństwa i cały okres wychowania szkolnego. I tutaj rodzice nie mogą zwalniać się z tego obowiązku wychowania religijnego swoich dzieci. Tutaj bardzo często ten obowiązek rodzice spychają na szkołę, na kościół, sami jakby się usprawiedliwiają, że to nie jest ich sprawa. A tymczasem pierwszym miejscem, gdzie powinno przekazywać się właściwy, adekwatny, prawidłowy obraz Boga, jest rodzina. Moja rodzina i rodzina nie może się z tego obowiązku zwalniać.
Czyli prawidłowy obraz Pana Boga ukształtuje w dziecku nie tylko szkoła i kilkadziesiąt minut katechezy, ale przede wszystkim relacje, więzi, atmosfera w domu, w rodzinie.
Oczywiście. I to, jak my komunikujemy się w rodzinie. To, jak małżonkowie rozmawiają między sobą. Przecież najlepszym obserwatorem jest dziecko. I ono też widzi, jak rodzice komunikują swoje potrzeby, jak przeżywają swoją wiarę, jak wygląda praktyka życia religijnego. Mam tu na myśli wspólne uczestnictwo we mszy świętej, niedzielnej, a także praktykowanie modlitwy. Też się nie bójmy tego powiedzieć. To też jest rodzaj życia religijnego. To, że rodzina wspólnie klęka do modlitwy. W ten sposób także zaspokajamy ważne potrzeby dziecka. I to tym też musimy pamiętać. To dziecko to zapamięta i potem będzie to wprowadzać w swój system rodzinny, w swoją rodzinę.
W jaki sposób właśnie ten pozytywny obraz Boga wpływa na człowieka i wpływa na relacje w rodzinie?
Pozytywny obraz Boga wpływa na relacje rodzinne choćby przez takie zjawisko, że mam punkt odniesienia, że w różnych sytuacjach trudnych, które będę przeżywał, zawsze wiem, że mogę liczyć na pomoc Boga, że On daje mi siłę i moc i też mogę u Niego szukać właściwego wsparcia. Jeśli tutaj rzeczywiście mam taki ważny punkt zaczepienia, to też potrafię też inaczej tak prawidłowo ułożyć hierarchię wartości w moim życiu i w moim małżeństwie. Nie może tutaj brakować obecności Boga, naszej tutaj wspólnej modlitwy, relacji religijnych, bo bez tych relacji nigdy nie zbudujemy też prawdziwych relacji małżeńskich.
Miłość, religia, potrzeba akceptacji, to są te elementy, które budują człowieka, nasza wiara, ale czy są jeszcze jakieś inne elementy, które pomagają konstruktywnie tworzyć więzy w rodzinie?
Są takie elementy. Takim jednym też z ważnych elementów jest sztuka słuchania. Zobaczmy, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie jesteśmy niejako zagadani przez różne środki audiowizualne. Rolę rozmowy, dialogu rodzinnego przejęła dzisiaj telewizja. pierwsze co robimy, jak się przychodzi do domu, to włączamy telewizor, komputer, internet. Czyli sposoby rozwiązywania różnych trudności w rodzinie, małżeństwie, zamiast szukać w sobie samym, bardzo często dzisiaj człowiek szuka w świecie zewnętrznym i to jest też tutaj główny problem. Dlatego trzeba uczyć się takiej sztuki słuchania, że ja nie tylko słyszę samego siebie, ale staram się usłyszeć drugą osobę. To, co ona przeżywa, co ona czuje, co ją trapi, co jest także jej problemem, żebyśmy mogli je wspólnie rozwiązywać, to musimy się wzajemnie usłyszeć.
A są przypadki, że rodzice nie słuchają swoich dzieci albo nie słuchają się, czy nie słyszą jak do siebie, słyszą, a nie słuchają jak
do siebie.
Bardzo
często
mówią.
Tak jest, bo słyszeć, a usłyszeć to są dwie różne rzeczywistości, bo można kogoś słyszeć, ale nie przyjmować tego na poziomie werbalnym. I ważne jest, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że my nie tylko słyszymy, jak ktoś coś do mnie mówi, ale staram się naprawdę usłyszeć też, co się z nim dzieje, co on przeżywa.
Jakie konsekwencje są tego naszego niesłuchania?
Bardzo często tak się dzieje, że też dzieci skarżą się na rodziców i te problemy też zgłaszają w naszym ośrodku, że oni czują, że nie są w sposób wystarczający wysłuchani przez własnych rodziców, że rodzice nie mają dla nich czasu, że nie chcą usłyszeć, co oni przeżywają w szkole. Ale więcej, czasami też rodzice mają problem z tym, żeby docenić swoje dziecko, bo to też jest ważne, żeby gratyfikować dziecko za wyniki szkolne, za to, że ono ma w tej szkole jakieś osiągnięcia, że coś mu wyszło. Trzeba umieć też dziecko pochwalić, nie tylko karcić i karać w sposób negatywny, ale też trzeba zdobyć się na to, żeby to dziecko pochwalić, żeby ono czuło się też docenione. Zobaczmy, że w konsekwencji, jeśli to dziecko ma takie braki komunikacji w stosunku do własnych rodziców, to ono ucieka też i szuka tego zrozumienia w swojej grupie rówieśniczej. I tam zamiast zrozumienia bardzo często dzieci odnajdują różne destrukcyjne formy zachowania, typu alkohol, narkotyki, inne substancje psychoaktywne. Czyli miejsce, które nie spełnia rodziny. Jeśli rodzina jest dysfunkcjonalna i rodzice też nie są w stanie wysłuchać swoje dzieci, to potem się nie dziwmy, że te nasze dzieci szukają też sposobów zrozumienia samych siebie poprzez inne formy, czy poprzez formę internetu, czy poprzez jakąś negatywną grupę rówieśniczą.
Kwestia właśnie konsekwencji niesłuchania, ale czy są jeszcze jakieś inne przyczyny, które potrafią zepsuć to, co jest dobre w rodzinie? Inne zjawiska?
Są też takie zjawiska, jak problem z komunikacją. Dzisiaj to pojęcie jest bardzo popularne. Szczególnie w psychologii są nawet takie szkoły, które uczą poprawnej komunikacji. Ta poprawna komunikacja polega na tym, że my musimy uczyć się nie tylko adekwatnego wyrażania samych siebie, ale także przyjmowania zdania drugiej osoby. Tutaj się mieści takie pojęcie informacji zwrotnej, że ja muszę pamiętać tej komunikacji, że z jednej strony ja jestem adresatem jakiegoś przekazu, ale z drugiej strony jest odbiorca, który przyjmuje mój komunikat i moje słowa. Dlatego ja muszę też starać się zdobyć na tym, mieć też odwagę do tego, że ja chcę zrozumieć to, jak on zrozumiał słowa, które ja do niego kieruję. Jak on to przeżywa, jak on się do tego odnosi, czy on to akceptuje. Na tym też polega sztuka komunikacji, a to się odbywa poprzez ćwiczenie takiej umiejętności, którą nazywamy informacją zwrotną. Tutaj naprawdę nie musimy się też bać i lękać, jeśli jest między nami zaufanie, jeśli akceptujemy samych siebie, jeśli rzeczywiście jesteśmy wierni sobie, to w takiej informacji zwrotnej też jesteśmy w stanie nauczyć się wzajemnego komunikowania i na poziomie języka ciała, i na poziomie języka werbalnego.
Język ciała, język werbalny?
To są takie jedyne i podstawowe też języki, gdzie my komunikujemy swoje potrzeby, swoje uczucia, prośby, też wdzięczność. Musimy starać się łączyć te dwie rzeczywistości. Z jednej strony też, jak ja obserwuję kogoś, jak się zachowuje, co się dzieje na poziomie języka ciała, nie tylko na poziomie słów, bo nie wszystko my przekazujemy poprzez słowa. Czasami jak ktoś do kogoś na przykład się nie odzywa albo milczy, to my musimy także starać się odczytywać język ciała i on nam też dużo powie o tym, co dzieje się w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie.
Czyli wysyłamy szereg komunikatów pozawerbalnych.
Też. I bardzo wiele osób ich nie zauważa. Dzisiaj żyjemy w takiej epoce, że koncentrujemy się na słowach. Jest wielość
ale
słów.
Są nadwrażliwcy, którzy to jakoś zauważają chyba.
Są tacy i dobrze, jeśli potrafią nie tylko to zauważyć, ale potrafią też to łączyć. Z jednej strony jest ten język niewerbalny, ciała, czyli coś, co dzieje się poza słowami. I to też służy temu, żeby potem też komunikować się poprzez słowa, żeby w ten sposób też dowiedzieć się i starać się zrozumieć też, co ta osoba przeżywa w danej chwili.
Mówimy o pozytywnych relacjach w rodzinie. Jakie są jeszcze pozytywne, oprócz miłości, całej sfery religii, która wzmacnia naszej wiary, która wzmacnia to wszystko, co jest dobre i piękne w naszych rodzinach? Co jeszcze może ksiądz zakwalifikować do tych pozytywnych cech wzmacniających i budujących pozytywne relacje w naszych środowiskach, w naszych domach, w naszych rodzinach?
Niewątpliwie takim pozytywnym też skutkiem właściwych relacji w rodzinie jest właściwa i prawidłowa ocena samego siebie. Dzisiaj niektórzy mają też z tym problem, dlatego że w stosunku do nich wysyłano niewłaściwe komunikaty. Ocena samego siebie, a więc, że z jednej strony ja potrafię zobaczyć, że mam swoje mocne strony, mam jakieś też konkretne talenty, które mogę pomnażać i rozwijać, ale z drugiej strony mam też swoje wady i mam swoje ograniczenia. I te mocne strony są gratyfikowane, a to, co jest złe i niefunkcjonalne, jest korygowane. Tutaj mieści się także ten właściwy i adekwatny system nagród i kar. Tu też namawiamy rodziców do tego, żeby taki system w rodzinie był stworzony. Żeby dziecko też miało jasny przekaz, za co będzie nagradzane i gratyfikowane, a za co spotkają kara. I więcej, oprócz tego przekazu, za tym musi w dalszej kolejności iść pewna konsekwencja. My musimy też uczyć nasze dzieci, że będziemy egzekwować ten system gratyfikacji, który stworzyliśmy w rodzinie. My ten system ustalamy, my go właściwie przekazujemy dzieciom, ale też za tym muszą iść kolejne kroki, czyli właściwe egzekwowanie. I też dzięki temu to dziecko uczy się odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje zachowania. Wie, że spotka ją, czy jego konkretne jakaś konsekwencja. I myślę, że wtedy też właściwie to dziecko będzie podejmowało różne decyzje czy w szkole, czy w miejscu zabawy i odpoczynku.
Właśnie chciałem się spytać, dlaczego cały ten system nagród i kar, ale ksiądz już odpowiedział, że to się łączy z odpowiedzialnością.
Tak jest, odpowiedzialnością za pewne swoje czyny i zachowania. Dzisiaj obserwujemy wśród dzieci brak odpowiedzialności. A brak odpowiedzialności wiąże się z tym, że dziecko wie, że za dany czyn, który jest nieakceptowalny społecznie, nie spotka jego żadna kara. Wie, że nie będzie żadnej konsekwencji. I to
czyli
powoduje demoralizację.
Kara ma swoje pozytywne znaczenie.
Wychowawcze znaczenie.
Wychowawcze.
My podczas terapii też małżeńskiej często też w naszym ośrodku zauważamy, że rodzice są zdziwieni tym, że my mówimy, że musicie ustalić pewien jasny i wyraźny system nagród i kar i musicie też być za ten system odpowiedzialni. Razem, wspólnie. Oczywiście, że nie może być tak, że teraz jeden rodzic będzie łagodny, drugi będzie surowy, bo od razu wprowadzamy sprzężenie zwrotne. To dziecko ma pewne zaburzenie pojęć, bo widzi, że rodzice jakby nie są solidarni też w tym systemie gratyfikacji, który stworzyli. Więc naprawdę trzeba do tego przywiązywać wagę, bo ma to charakter wychowawczy. To z jednej strony uczy dziecko odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje zachowania, ale też uczy na pewno i buduje szacunek do rodziców. W ten sposób rodzice budują szacunek i swój autorytet, a to jest sprawa bardzo ważna, która dzisiaj w rodzinach jest zapomniana.
Kiedy i jak karać i kiedy i jak nagradzać?
To musi być sprawa bardzo jasna i przejrzysta. Musimy z dzieckiem usiąść i porozmawiać. Stworzyć pewną mapę taką drogową. Jakie czyny, zachowania będziemy nagradzać, a jakie będziemy karać.
Na przykład?
Na przykład będziemy nagradzać dobre wyniki w szkole.
A w jaki sposób?
No to już jest pewien
system. Co rodzice mogą dzieciom zaproponować?
Mogą zaproponować różne formy. Oczywiście nie myślimy o tych formach materialnych. Może być to wspólne wyjście do kina, jakiś też wspólny wyjazd, czy jakaś wycieczka, może zakup jakiejś książki. To takie rzeczy drobne, ale żeby to dziecko też wiedziało, że mnie spotyka nagroda za pewne moje właściwe zachowania i niewątpliwie później będzie miało już większe bodźce do tego, żeby tego typu zachowania powielać.
A kary?
ale też w drugą stronę muszą być też pewne kary. Dzisiaj na przykład spotykamy się często z takim problemem, że dzieci w sposób niekontrolowany korzystają z komputera i z internetu też. Tutaj nie bójmy się być w tej sprawie bardzo radykalni i konsekwentni. Trzeba postawić sprawę w sposób jasny i wyraźny, ile godzin dziennie można korzystać z komputera, ile godzin jest czasu na naukę i też musimy to właściwie też oceniać. Jeśli rzeczywiście tutaj dziecko przesadza i nie stosuje się do naszych zakazów, to stosujemy różne kary typu to, że dziecko ma uniemożliwiony też kontakt z internetem, że też nie może spotkać się w gronie swoich przyjaciół, znajomych, że też tam gdzieś nie pojedzie w jakieś miejsce atrakcyjne. No musi być taka kara odczuwalna, żeby to dziecko wiedziało, że z jednej strony zrobiło źle i spotkała ją za to konsekwencja taka odczuwalna i wyraźna.
Dzisiaj rozmawiamy o pozytywnych relacjach w rodzinie. Próbujemy znaleźć odpowiedź, jak je budować. Rozmawiamy z dyrektorem Ośrodka Pastoralno-Psychologicznego Cyrenejczyk w Toruniu, z księdzem Piotrem Kleinem, psychologiem. Zapraszamy do tych rozmów również widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Numery telefonów do naszego studia to 657-0011 i 657-0012. Widzowie, słuchacze z zagranicy mogą również uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu. 657-0013, 657-0014, a wcześniej wybieramy w Europie 48-56, w Ameryce Północnej 11-48-56. Bardzo serdecznie zapraszamy do dzisiejszych naszych rozmów. Budowanie pozytywnych relacji w rodzinie to temat dzisiejszego spotkania z księdzem Piotrem Kleinem, psychologiem, dyrektorem Katolickiego Ośrodka Psychologiczno-Pastoralnego Cyrenejczyk w Toruniu. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. A my kontynuujemy naszą rozmowę. Mówiliśmy o tym, co tworzy przede wszystkim rodzinę, ale również o wychowawczym, o dydaktycznym wymiarze kary, o czym zdaje się nie wszyscy staramy się pamiętać. Mówiliśmy o systemie nagród też, ale i konsekwencji karania, jeżeli są czyny przez nas nieakceptowalne, nieakceptowane. Wtedy dziecko trzeba skarcić, a rodzicom się serce kraje.
No niestety, to jest właśnie problem tutaj, że rodzice bardzo często mówią, że nie są w stanie takiej kary zastosować, bo mają serce bardzo wrażliwe i współczujące, ale sądzę, że taki mądry rodzic, który jest mądrym wychowawcą, potrafi też wiedzieć i przekonać się o tym, że za tym systemem nagród i kar ja też kieruję taki przekaz do dziecka, że kocham to dziecko. Jest to miłość wymagająca.
Czyli miłość wymaga, miłość musi egzekwować?
Musi egzekwować, musi wymagać, musi być odpowiedzialna. Nie może być miłość tylko łagodna, ale musi być także miłością wymagającą. Dzisiaj niejednokrotnie rodzice skoncentrowali się na tym bezstresowym sposobie wychowania, czyli dziecko otrzymuje taką odpowiedź na swoje potrzeby, że miłość ma charakter taki lekki, łagodny, przyjemny. A tymczasem także miłość moich rodziców jest wymagająca.
Dlaczego musimy jakoś wystrzegać się kształtowania takich postaw w dziecku? Co chce, to ma.
Tak się często dzisiaj dzieje, że dziecko ma spełnione wszystkie swoje zachcianki i uczy się dziecko takiego niewłaściwego też sposobu zachowania też w życiu, że dziecko od swoich rodziców otrzymuje taką informację, że w życiu wszystko otrzymuje się za darmo, bez ofiary, bez poświęcenia. Jak zawołam, to mama. Wystarczy, że wyrażę jakąś potrzebę, od razu zostaje. Nic to mnie nie kosztuje.
Taka postawa roszczeniowa jest pozytywną postawą potem w życiu dorosłym?
Nie, w żadnym wypadku. Często dzieje się też później tak, że ta postawa roszczeniowa podlega nasileniu w życiu dorosłym. I taki młody człowiek, który został wychowany w takim systemie wychowawczym, pedagogicznym, też po tym życiu dorosłym jest nastawiony bardzo roszczeniowo i bardzo dyrektywnie też w stosunku do otoczenia. No i to często się kończy też tym, że takie osoby nie potrafią tworzyć prawidłowych relacji interpersonalnych, że nie mają w ogóle problemy w środowisku społecznym, nie tylko w szkole, ale także później w miejscu pracy, te osoby też są często przez otoczenie odrzucane, dlatego że one są ciągle nastawione roszczeniowo. Mi się wszystko należy. Ja wszystko muszę dostać. Ja wszystko muszę mieć, bo ja to wszystko miałem w domu. I to jest też problem później też w budowaniu relacji społecznych. Dlatego też tutaj apelujemy do rodziców, żeby wtedy, kiedy tworzą taki system wychowawczy i pedagogiczny, żeby pamiętali o tym, że tak naprawdę ja nie tylko tworzę relacje religijne, ale ja przygotowuję moje dziecko, co jest moim obowiązkiem, do tworzenia prawidłowych relacji interpersonalnych.
Czyli żeby szczęśliwa rodzina była w przyszłości, no to najpierw trzeba wychować bardzo dobrze dziecko.
I to jest odpowiedzialność też rodziców w momencie zawarcia sakramentu małżeństwa. Z jednej strony, kiedy decyduje się na zrodzenie potomstwa, ale z drugiej strony nie mniej ważne jest wychowanie tego potomstwa. I do tego musimy przywiązywać coraz większą wagę. Ja jestem odpowiedzialny za to, że mój syn, moja córka będzie sobie radzić w sposób właściwy, adekwatny w życiu dorosłym. I to jest obowiązek bardzo istotny.
Bardzo dziękuję. Przypomnieliśmy sobie numery telefonów, to znaczy widzowie mogli zobaczyć je na monitorach, a my słuchaczom przypomnimy również 056 kierunkowy do Torunia. W Polsce wybieramy 657 0011 i 657 0012. To numery w Polsce. Dla słuchaczy z zagranicy również 056, wcześniej 048 56, w Ameryce Północnej 011 48 56 i 657 0013 657 0014 z księdzem Piotrem Kleinem, psychologiem, dyrektorem Katolickiego Ośrodka Psychologiczno-Pastoralnego Cyrenejczyk w Toruniu. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak budować pozytywne relacje w rodzinie. Teraz nasz taki przerywnik muzyczny i za kilka chwil będziemy mogli z powrotem wrócić do naszej rozmowy. Przypomnę temat: budowanie pozytywnych relacji w rodzinie. Gość programu dzisiaj ksiądz Piotr Klein, psycholog, dyrektor Katolickiego Ośrodka Psychologiczno-Pastoralnego Cyrenejczyk w Toruniu. Ale odbierzmy jeszcze telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na imię mam Gabriela, dzwonię z Katowic. Chciałabym podzielić się pewnymi spostrzeżeniami. Jestem matką, z zawodu nauczycielką, mam troje dzieci i tak jak księża wspomnieli, ważny jest jakiś spójny system wychowania, który preferowany jest przez obydwu rodziców. No niestety na tym polu poniosłam, myślę, porażkę. Przy trzecim dziecku jakoś te lata tak przeleciały, że od siódmego roku życia dziecko ma w tej chwili 11 lat. Ja postrzegam sytuację swoją domową jako tragedię. Taką postawę roszczeniową u tego dziecka, no nie powiem, że wszyscy zakorzeniliśmy, ale była najmłodsza, malutka i pewne osoby z rodziny na wszystko jej pozwalały. W tej chwili po 4 latach żądania się nasilają, samowola się także nasila i był taki jeden incydent w rodzinie, gdzie naprawdę bardzo się nieadekwatnie zachowywała. Po prostu wszystkich nas, no już wszystkich nas doprowadziła po prostu do bezsilności. Wtedy miała 8 lat i mąż ją klapsa dał chyba w tyłek. Natomiast potem reakcja męża taka była, że na osobności po prostu się uparał. Wziął pasa i się zbił i także się niestety popodcinał. Chciałabym otrzymać informację, jak pomóc? Bo ja prosiłam o pomoc. Byłam także w duszpasterstwie rodzin w mieście, w którym mieszkam, ale tam te problemy kapłan potraktował dość łagodnie. Ja w tej chwili jestem już u kresu wytrzymałości psychicznej i właściwie myślę też o separacji, bo już nie mam w tej chwili na nic wpływu. Jest całkowity opór. Szkoda mi dziecka, bo dziecko widzę, że się zatraca w tym wszystkim. Bardzo proszę o pomoc. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Gabrielo, bardzo dziękuję za telefon. Nie wiem, czy uda nam się pomóc tutaj przez formie naszego spotkania, ale na pewno ksiądz Piotr coś zaradzi. Ewentualnie będzie można skontaktować się listownie albo telefonicznie do poradni. Jeżeli się nie znajdzie poradni gdzieś w okolicach, pani ze Śląska dzwoni.
Ja namawiam oczywiście panią do tego, że pani starała się szukać pomocy. Czasami w takich sytuacjach musimy szukać pomocy z zewnątrz. Nie bójmy się korzystać z pomocy profesjonalnych specjalistów.
Bo kiedy człowiek choruje, udajemy się do lekarza. Kiedy nasza rodzina choruje,
Udajemy się do specjalisty, do psychologa, do terapeuty. Oczywiście musimy sprawdzić, czy to jest psycholog chrześcijański, jak on też pracuje, jak on ma wyniki swojej pracy, bo to jest sprawa też ważna. Ale sądzę, że tam w tym miejscu zamieszkania może pani znaleźć taką pomoc. Nie zawsze oczywiście ksiądz może pomóc. Ksiądz pomoże w sferze życia duchowego, ale tam, gdzie mamy do czynienia z problemem relacji małżeńskich, to rozumiem, że jest także problem wychowawczy z tym dzieckiem, trzeba szukać pomocy. Dzisiaj jest dużo takich metod terapeutycznych też, pomocy dzieciom i poprzez ruch, zabawę, taniec, poprzez werbalizację też różnych swoich potrzeb. Dużo jest metod bardzo skutecznych i naprawdę warto z nich skorzystać. Im szybciej zaczniemy też taką pomoc i będziemy mieli odwagę też szukać takiej pomocy, tym też szybciej będziemy doświadczali efektów tej pomocy. Tak samo jeśli chodzi o problemy małżeńskie.
Bo tutaj są dwa problemy. Problem wychowawczy, jeżeli chodzi o dziecko, ale też pani Gabriela zasygnalizowała nam problem relacji małżeńskich.
Pani też ma taki problem wychowawczy z dzieckiem, bardzo często spotykany w rodzinie. Przychodzi na świat dziecko, najmłodsze dziecko i teraz staramy się temu dziecku zaspokoić wszystkie potrzeby. To dziecko ma specjalne przywileje, specjalne prawa w rodzinie. O nic nie musi się starać, nic nie musi robić, w niczym nie musi uczestniczyć, bo wszystko otrzymuje za darmo. To jest problem, gdy przychodzi na świat dziecko, długo oczekiwane, najmłodsze dziecko i wtedy rodzice bardzo często popełniają takie karygodne, podstawowe błędy w procesie wychowania. Jeśli natomiast chodzi tutaj o te trudności małżeńskie, to obawiam się, że pani Gabriela musi szukać pomocy terapeutycznej, bo tutaj ilość konfliktów i napięć w tym małżeństwie jest tak duża, że trzeba szukać pomocy z zewnątrz. I terapeuta jest taką osobą, która jest osobą obiektywną. Ona nie uczestniczy w życiu rodzinnym. Potrafi z zewnątrz ocenić, co tam się dzieje, jaka jest jakość życia małżeńskiego i jak można na nowo tą rodzinę scalić i zbudować. Dlatego też namawiam do tego, żeby oczywiście szukać takiej pomocy, jeśli Państwo oczywiście jeszcze dajecie szansę swojemu małżeństwu. I są takie osoby, które na pewno się zaangażują, że poprzez pomoc terapeutyczną pomóc w odbudowie dialogu rodzinnego i życia małżeńskiego.
Na pewno poradnie życia rodzinnego, życia małżeńskiego są przy każdej parafii, czy też przy ośrodkach diecezjalnych. Tam należy zorientować się, a jeżeli nie, to można jakoś skontaktować się z poradnią Cyrenejczyk, którą...
Można skontaktować się także z poradnią Cyrenejczyk, czy to listownie i telefonicznie.
Na przykład, jeżeli chodzi o adres?
Jeśli chodzi o adres, to jest adres do Torunia. Czyli... 87100 Toruń.
Toruń.
Ulica Rynek Staromiejski, 30/6.
Rynek Staromiejski 30/6, 87100 Toruń, a na górze piszemy poradnia psychologiczna Cyrenejczyk. I myślę, że może gdzieś tutaj będzie można znaleźć w okolicy dla pani Gabrieli jakąś pomoc też poprzez sieć podobnych
poradni. Tutaj trudno tak telefonicznie rozwiązywać ten problem, bo sądzę, że ten problem domaga się takiej dłuższej rozmowy, tylko zachęcam do tego, żeby też skontaktować się z nami albo telefonicznie, albo poprzez pocztę. Może być też poczta mailowa.
Poczta mailowa. W internecie można znaleźć w wyszukiwarce Cyrenejczyk Toruń. A telefonicznie, proszę księdza?
Telefonicznie, podaję numer stacjonarny.
6, oczywiście.
056-657-77-90. Łatwo zapamiętać.
Tak. 657-7790, numer do poradni Cyrenejczyk w Toruniu, 056 oczywiście kierunkowy. Kolejny telefon mamy, słuchamy, halo? Halo, halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, halo. Szczęść Boże, kogo witamy?
Szczęść Boże, Lucyna z Krakowa, mam 54 lata. Jestem mężatką już ponad 30 lat. Jestem w separacji z mężem od 6 lat, właśnie z tego względu, że odszedł do swatowej. Po ślubie syna związał się emocjonalnie ze swatową i są razem teraz. Wnuczka, mam już wnuczkę, która wstępowała do pierwszej komunii świętej. Jest bardzo inteligentną dziewczynką. Rozumie pewne zasady. Chodzi do szkoły katolickiej, gdzie wychowywana jest, tam jest odpowiednie nauka. Przepraszam, ale bardzo emocjonalnie jestem. Tak. Po prostu dzieci to widzą. Widzą to wnuki. Już mam jednego wnuka i dwie wnuczki. Właśnie najstarsza wnuczka do pierwszej komunii. Ona patrzy, jak dziadzio z babcią są razem. Jak to wyjdzie kiedyś, jak to wytłumaczyć, jak tą sprawę rozwikłać, jak to, czy to będzie tutaj katolickie wychowywanie, a babcia z dziadziem takie rzeczy robią. Czy to nie wpłynie negatywnie na psychikę dziecka? No jestem bardzo tym zaniepokojona. Moje małżeństwo rozpadło się. Na pewno już nie wróci, bo oni są ze sobą od 6 lat i raczej nie ma szans na to, żeby było coś innego, żeby po prostu w tym kierunku polepszyło się. Ale co na to wnuki, jakie to będzie spojrzenie? Dziadzio z babcią.
Halo, pani Lucyno?
Tak, tak.
Pani Lucyno, bardzo dziękuję też za ten telefon. Tutaj postaramy się może, no trudno będzie rozwiązać ten problem, te naleciałości, które pani przedstawiła. Znowuż należałoby się udać do poradni. Kraków jest dużym ośrodkiem, nie tylko miejskim, nie tylko wielką aglomeracją, ale również jest dużym ośrodkiem duszpasterskim. Są tam, jest dużo poradni katolickich, przyklasztornych, przyparafialnych, gdzie można szukać rozwiązania. Na pewno mi się wydaje, księże Piotrze, że miłość to jest wierność wyborowi. Młodzież teraz śpiewa tę piosenkę, ale nie możemy w miłości, o wierności zapominać i miłość nie kończy się z chwilą poczęcia, urodzenia dziecka, czy też zorganizowania ślubu i wesela dzieciom, ale również to jest odpowiedzialność za to, co było i co będzie i jaki obraz tej miłości pokazują rodzice.
Oczywiście, to też musimy nieustannie przypominać i mówić też naszym dzieciom, że małżeństwo to jest wola budowania partnerskiego związku opartego nie tylko na wzajemnym poznaniu, ale także na wierności. Dzisiaj wiele osób ma problem z wierności.
Natomiast też chyba słuszne są obawy pani Lucyny, ponieważ jak można po katolicku wychować dzieci, skoro się nie żyje po katolicku?
To dziecko jest też obserwatorem bardzo uważnym tego, co się dzieje, ale to jest też tutaj myślę zadanie szczególne dla państwa jako babci, tak rozumiem, i tutaj jako starsze pokolenie, że z tym dzieckiem trzeba rozmawiać. Oczywiście wtedy, kiedy ono będzie się pytało, to trzeba nieustannie też umówić, że ono jest przez nas kochane i że warto też się nie tylko zawierać małżeństwa, też warto dotrzymywać pewnych obietnic, zobowiązań, które podejmujemy. Jaka jest tego cena, jaka jest tego konsekwencja? To dziecko nie może być zostawione samemu sobie. Jeśli zadaje takie pytania, to trzeba mu odpowiadać na te pytania. Dlaczego tutaj w naszej rodzinie nie wyszło? Też trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, odważnie, że na tyle, na ile to było możliwe, starałem się ratować to małżeństwo. Ale nie udało się.
No, ale też istnieje przyzwolenie na taką postawę. Przyzwolenie dorosłych dzieci chociażby. Jakby akceptujących, tylko znamy jedną wypowiedź naszej słuchaczki, ale no widocznie dzieci tego ojca akceptują taką jego postawę.
To jest problem. To jest problem także kultury, w której my dzisiaj żyjemy. Sądzę, że za mało się w ogóle mówi o wierności.
Czy można zaakceptować zdradę?
Nie można zaakceptować zdrady i trzeba ją ocenić w sposób moralny. I ocena moralna musi być jednoznaczna.
Zawsze jest negatywna.
I zawsze jest negatywna.
Nawet to wobec tego, jak budować pozytywne relacje w rodzinie, skoro w takiej rodzinie, z takim dorobkiem po kilkudziesięciu latach wspólnego życia dochodzi do zdrady, do totalnego pęknięcia, zaprzeczenia.
Trzeba to nazwać, że to jest grzechem, że tak być nie powinno. Tutaj ocena moralna także w stosunku do dziecka musi być jednoznaczna. Bo najgorsze byłoby, jeśli to dziecko by akceptowało ten stan rzeczy, uważało, że to jest pewna norma, że tak dzisiaj należy żyć i tak należy dzisiaj postępować. Niestety w dzisiejszych czasach tak się często zdarza, że brak wierności, zdrada małżeńska stała się pewnym sposobem funkcjonowania. Tego uczą media, książki, filmy, sami to obserwujemy, to widzimy. Dlatego też właściwa komunikacja z dzieckiem, dialog, rozmowa jest taką okazją, żeby jemu nieustannie przypominać, jak ważne są te przymioty małżeństwa i jakie są konsekwencje też, kiedy ja taką przysięgę małżeńską składam. To nie są tylko słowa. Za tym muszą iść konkretne decyzje i całe moje życie.
Bardzo dziękuję. 657-0011, 657-0012, numer do naszego studia do Torunia. Wcześniej 056, oczywiście numer kierunkowy i następnie słuchacze z zagranicy po numerach kierunkowych 4856 i 011-4856 wybierają 657-0013, 657-0014. Budowanie pozytywnych relacji w rodzinie to temat naszego dzisiejszego spotkania. Rozmawiamy z księdzem Piotrem Kleinem, psychologiem, dyrektorem Katolickiego Ośrodka Psychologiczno-Pastoralnego Cyrenejczyk w Toruniu. Rozmawiamy o sprawach, które bolą, ale też rozmawiamy o sprawach, które pomogą nam te bolesne części naszego życia ominąć, bo chcemy, aby nasze rodziny, u których początku często stoi sakramentalny związek małżeństwa, zawsze stoi, a kapłan tylko błogosławi ten związek, no właśnie, aby on był błogosławiony, czyli szczęśliwy.
Musimy też często to podkreślać, o tym mówić, że wtedy, kiedy zawieramy sakramentalny związek, to za tym związkiem i przysięgą kryją się pewne zobowiązania, bardzo poważne.
Trzeba... Nie opuszczacie aż do śmierci, jest mówione.
I to jest ważne, aż do śmierci, w zdrowiu, w chorobie, w dobrej i złej doli. Dzisiaj nierzadko zdarza się tak, że pojawi się jakaś pierwsza trudność, często banalna, i osoby potrafią zerwać więź małżeńską, odchodzą z domu rodzinnego. Dla nich ta przysięga jest traktowana w sposób niedojrzały i poważny, i niepoważny. I z tym problemem też dzisiaj musimy się zmierzać bardzo często. Dlatego też obowiązkiem też, takim wychowawczym obowiązkiem, czy to są rodzice, czy dziadkowie, takim obowiązkiem jest, żeby temu młodemu pokoleniu, młodemu człowiekowi pokazywać dzisiaj wagę sakramentu małżeństwa. Że te przymioty to nie są tylko puste słowa. Za tym kryją się moje decyzje, odpowiedzialność za drugiego człowieka. Ja nie jestem tylko odpowiedzialny za siebie, jestem odpowiedzialny także za tego drugiego człowieka. Ja nie mogę go ranić, deptać jego godności, niszczyć. Ja muszę zrobić wszystko, żeby to małżeństwo podtrzymywać, a wtedy, kiedy są jakieś trudności, żeby je ratować.
Dziękuję. Kolejny telefon odbierzmy. Halo, Telewizja Trwami, Radio Maryja. Słuchamy.
Mówi Anna z Warszawy. Ja jestem też osobą rozwiedzioną po 32 latach małżeństwa. Mam trójkę dzieci, też mąż zostawił mi 6 lat temu. I też bardzo się denerwuję, bo relacje między dzieci z mężem są żadne. To znaczy, ponieważ ojciec odszedł z domu, nie powiedział nic, powiedział, że będzie teraz żył inaczej, one po prostu zerwały z nim zupełnie kontakt. I ze mną jak najbardziej, tak, ale z ojcem nie. Nie wiem, czy to w jakiś sposób ja powinnam wpłynąć na nich, czy... No nie wiem, to są wszystko ludzie dorośli, bo ponad 30 lat dzieci mają. Najstarszy syn ma 37 i już mam też dwoje wnucząt. Chciałabym poprosić o odpowiedź.
Pani Anno, dziękujemy. Będziemy z księdzem poszukiwać odpowiedzi na ten problem i na to pytanie.
Oczywiście, to jest problem teraz, też ważny problem pojednania między dziećmi i ojcem. W tym pojednaniu uczestniczą dwie strony. Być może w sercach tych dzieci, także dorosłych dzieci, rodzi się takie pragnienie, żeby po tylu latach życia szukać pojednania i szukać przebaczenia. To jest proces. Bo z drugiej strony my nie wiemy też, czy ten ojciec chce tego pojednania. Bo z jednej strony oczywiście są osoby, które mają takie silne pragnienie, żeby przebaczyć. Sporo lat minęło, żeby niejako nabrać też takiej odwagi i też przekonania, że ja potrzebuję tego przebaczenia, że ja chcę przebaczyć. Ale nie zawsze ta osoba też, czy to jest ojciec, czy rodzic, jest gotowy do tego przebaczenia. Pewien proces i rozwój. Oczywiście, że delikatnie o tym można wspominać. Myślę, że mama jest taką osobą najbardziej tutaj odpowiedzialną, która powinna też podpowiadać, że jeśli jest taka możliwość, żeby nastąpiło takie pojednanie, wzajemne przebaczenie. Na pewno tu w tej sytuacji już nastąpił rozkład życia małżeńskiego, więc nie można się spodziewać, że to małżeństwo będzie scalone na nowo, bo takiej szansy nie ma, ale można zrobić coś innego, coś więcej. Można szukać dróg wzajemnego porozumienia na płaszczyźnie przebaczenia. Jest dzisiaj z tym problem też. I my też tutaj w poradni się spotykamy z osobami, które przez wiele lat mają w sercu tak silny i mocny uraz, niechęć, że nie potrafią przebaczyć tej drugiej osobie. I być może o tym nie mówią, ale są to tak silne wyrzuty sumienia i poczucie winy, że to będzie wracało za jakiś czas. I żeby to poczucie winy niwelować, to trzeba szukać takich możliwości pojednania, wzajemnego przebaczenia.
A czy można rozwieść się z żoną, a nie rozwodzić się z rodziną, bo tak niektórzy uważają?
Z rodziną się nigdy nie będziemy rozwodzić. Z rodziny będziemy odpowiedzialni zawsze, do końca naszego życia. I to jest pewna odpowiedzialność, z której
możemy się zwalniać. No, ale odchodząc od małżonki, odchodzi się jednocześnie od rodziny też.
Tak często dzisiaj jest też, ale jest to zachowanie bardzo egoistyczne, bo tak naprawdę odchodząc od tej małżonki, pozostawiam tą rodzinę samej sobie. Kiedy ja zdecydowałem się na to, żebyśmy wspólnie żyli, to także zdecydowałem się na to, że będę odpowiedzialny za rodzinę. Rodzina to nie są tylko małżonkowie. To są przede wszystkim także dzieci. W ten sposób tworzymy cały system rodzinny. Jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Więc to jest zachowanie bardzo egoistyczne, niewłaściwe, jeśli ona odchodzą z domu rodzinnego i traktują tą rodzinę, swoją biologiczną, jako rodzinę obcą. Tutaj trzeba dążyć też do zmiany takiej sytuacji. Jest to pewien problem też i psychologiczny, i mentalny.
I bardzo złożony chyba, bo wybierając kogoś nowego w życiu, zapomina się tak nagle o tym, co się kilkadziesiąt, kilkanaście lat wcześniej mówiło. Przed ołtarzem miłość, wierność w zdrowiu, w chorobie, nie opuszczać aż do śmierci. I tutaj nagle słyszymy albo czytamy w mediach, które nas wciąż wszędzie otaczają, że rozwodzę się z żoną, a nie rozwodzę się z rodziną.
Tak często dzisiaj słyszymy. I ważne jest też, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę, że w takiej sytuacji nigdy nie możemy zwalniać się z odpowiedzialności za rodzinę. W tej rodzinie zostają też dzieci.
Jaki obraz ojca potrzeb. Wtedy dzieci mają, wnuczęta, bo tutaj te telefony w tym kierunku też idą. Odchodzi ojciec od domu, no i jaki obraz wtedy jest ojca? Czy to jest ojciec odpowiedzialny, czy to jest miłość i odpowiedzialność? Czy w tym przypadku jest miłość, czy jest odpowiedzialność? Za przyszłość dzieci chociażby, czy też wnucząt?
Wyraźnie widać, że to brak jest odpowiedzialności w takiej sytuacji też i to jest właśnie problem. Na ile ja dojrzale podchodziłem do tego sakramentu małżeństwa. Bo jeśli dla mnie to były tylko puste słowa i nie kryje się za tym żadna odpowiedzialność, no to mamy później tego konsekwencje. Trzeba wiedzieć, że jestem odpowiedzialny także za wychowanie tego młodego człowieka. Ono potrzebuje ojca, właściwy obraz ojca. To ojciec też wprowadza świat dorosłych poprzez swoją obecność, także poprzez swoją sprawiedliwość, kompetencje, czasami surowość też. Takiego ojca dzisiaj niestety brakuje. Wtedy, kiedy ojciec jest też nieobecny, to dziecko na pewno ma deprywację takich podstawowych potrzeb, te, które musi sobie zaspokajać w okresie dzieciństwa. Ojciec też jest odpowiedzialny za swoje dziecko i wtedy, kiedy nie interesuje się losem swoich dzieci i swojej rodziny, to także bierze na siebie odpowiedzialność, że ja jestem odpowiedzialny za to, że moje dziecko idzie w świat dorosły z takim niewłaściwym, dysfunkcjonalnym obrazem rodziny.
Bardzo dziękuję. Księże, kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam. Halo?
Ja mam takie pytanie. Nie wiem, czy się przedstawić po raz drugi.
Ponownie pani Lucyna?
Barbara.
Barbara, tak.
Barbara z okolicy Łodzi. Mhm. Ja mam takie pytanie. Po prostu nie dotyczy to mnie, ale mojego brata, właściwie dzieci z pierwszego małżeństwa. Bo żona z małżeństwa cywilnego, to jest też wiadomo, że po rozwodzie małżeństwo. Prosi po prostu wnuki z pierwszego małżeństwa mojego brata, aby mówiły na nią babciu. Dzieci nie bardzo chcą tego zwrotu, no bo żyje babcia przecież z pierwszego małżeństwa, żyją prawowite babcie, a ta żona z cywilnego, no chce, żeby ją tak uważała, żeby po prostu dzieci się w ten sposób do niej zwracały. No nie wiem, te dzieci do mnie jako do ciotki pytają się, jak to się zachować. No ja uważam, że babcie to są prawowite, jak to się tak pospolicie u nas mówi, kościółkowe, z małżeństwa kościelnego, a z cywilnego, no jakaż to jest babcia. No nie wiem, ja, relacje w rodzinie są dobre, można powiedzieć, w jedną i w drugą stronę. Nie można powiedzieć, żeby tutaj brat jakoś tam uchylał się. Są dość dobre, poprawne stosunki między tą żoną cywilną, a żoną małżeństwa kościelnego. Dzieci, tylko ten problem. I chciałabym usłyszeć, jak podpowiedzieć tym dzieciom, jak to rozwiązać, ten problem.
To jest też problem.
Dziękujemy pani Lucyno, już tutaj ksiądz odpowiada.
To jest problem ról rodzicielskich, ale sądzę, że tutaj nie ma chyba nic z tym złego, jeśli do osoby, która nami się opiekuje, bardzo blisko jest związana, odwracamy się, czy per babcia, ciocia.
No to już są takie elementy zwyczajowe też przyjęte w danych regionach.
Kiedyś rzeczywiście tak było, że zwracaliśmy się do cioci, wujka, jak to była najbliższa rodzina, było takie pokrewieństwo. Dzisiaj ta sytuacja uległa trochę zmianie, dlatego że te rodziny dzisiaj są bardzo szeroko pojmowane. Wszystkie takie osoby, które też angażują się w wychowanie dzieci, także mają prawo do tego, żeby do nich zwracać się per ciocia, wujek, babcia. Nie sądzę, żeby tu się za tym kryło coś złego. Jeśli rzeczywiście jest to wyraz takiej wdzięczności za zaangażowanie tej osoby, za jej wychowanie, za jej obecność, to myślę, że ja bym nie widział w tym nic złego, żeby tutaj coś trzeba było zmieniać.
Mówimy o budowaniu pozytywnych relacji w rodzinie. Doświadczenia są negatywne. Mówimy dlatego o tych pozytywnych elementach, mówimy o negatywnych po to, żeby właśnie uchronić się, uchronić rodziny też i tych, którzy do życia w rodzinie przygotowywują się przed tymi wszystkimi bolesnymi sprawami w naszym życiu.
Mówimy się o tych negatywnych problemach życia małżeńskiego, żeby także uwrażliwić naszych widzów na to, że rodzina, z jednej strony oczywiście to jest instytucja bardzo poważna i odpowiedzialna i że za jakość tego życia małżeńskiego jesteśmy wszyscy odpowiedzialni, szczególnie rodzice. I myślę, że jest to dobra okazja, żeby także zrobić taki rachunek sumienia, żeby popatrzeć na siebie w sposób taki autentyczny, kongruentny, zobaczyć też, jaki wkład jest moją rodzinę, co udaje mi się zmienić, czy być może ktoś z mojego powodu też nie cierpi.
Bardzo dziękuję, księże. Kolejny telefon. Słuchamy, telewizja trwa, mi Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Danuta z Podkarpacia. Bardzo serdecznie dziękuję za tą cudowną audycję. Słucham jej od samego początku. I ja również pochodzę z rodziny, gdzie rodzice rozeszli się. Rodzice nawet nie zdają sobie sprawy, jak strasznie krzywdzą dzieci. Ale Pan Bóg postawił na mojej drodze wspaniałego człowieka, z którym założyłam rodzinę. Jesteśmy od 20 lat małżeństwem. I to właśnie dzięki mężowi, który był wychowany w cudownej katolickiej rodzinie, żył głęboką wiarą. Tą wiarę przekazali mu rodzice, zarówno mama, jak i tata. I to właśnie dzięki mężowi nauczyłam się, zrozumiałam, że trzeba tatowi przebaczyć, który strasznie mnie zranił. I mnie się tak wydaje, z perspektywy tych 20 lat, że jeżeli małżeństwo zawierane jest po katolicku, jeżeli narzeczeństwo przeżyte jest w czystości, to później w tym małżeństwie, choćby były jakieś starcia, jakieś niedomówienia, wszystko da się załatwić. Naprawdę wszystko. Jeżeli to małżeństwo żyje 10 Bożych przykazań, stawia sobie na pierwszym miejscu, wtedy wszystko da się rozwiązać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję. Pozdrawiam serdecznie ojca Piotra, księdza Piotra. Przechodzę na odbiór. Bóg zapłać za wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy też panią, księża Piotrze.
Pamiętam piękne takie świadectwo, które jest też podsumowaniem jakichś części wątków naszej dzisiejszej rozmowy. Pani wyraźnie stwierdziła i takiej rzeczywistości, że niejednokrotnie wiara jest tą siłą, która potrafi przetrwać najtrudniejsze chwile życia małżeńskiego. Wiara, która była pielęgnowana, podtrzymywana i stymulowana przez rodziców. Ona jest często tym jedynym źródłem pomocy też w takiej sytuacji, gdzie przeżywamy różne trudności w małżeństwie. Wtedy, kiedy mamy to uporządkowane życie religijne, to tutaj w naszej relacji do Pana Boga możemy szukać pomocy i tą pomoc otrzymujemy.
Czyli jest to bardzo istotny, fundamentalny wymiar naszego życia rodzinnego. Wiara, Kościół.
Wiara, Kościół, życie religijne. Za to są odpowiedzialni rodzice. Oni nie tylko prowadzają świat dorosłych, ale prowadzają także świat sakralny.
I stąd też jest religijne. Bardzo ważny właśnie obraz Boga i no, wiedza teologiczna na tym religijna.
O tym mówiliśmy
rodziców
dzisiaj
również.
Też. Zobaczmy, że badania psychologiczne też są prowadzone w tym względzie. Sam też miałem okazję w takich badaniach uczestniczyć podczas moich studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przekonaliśmy się, że sprawdzają się hipotezy naukowe, empiryczne hipotezy, które potwierdzają, że jest bardzo silny związek między negatywnymi relacjami w rodzinie, a moim negatywnym, nieadekwatnym odniesieniem do Boga. Czyli tam, gdzie ja doświadczałem relacji nieprawidłowych, gdzie moje małżeństwo, czy rodzina moja też doświadczała rozpadu, rozwodu, jakichś trudnych sytuacji, to bardzo często te osoby miały problemy w właściwym pojmowaniu Boga i swojego życia religijnego.
Dziękuję. Kolejne połączenie. Bardzo proszę. Halo? Słuchamy. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Kto do nas chce?
Halo?
Słuchamy pana.
Jan ze Stołecznego. Mam 62 lata. 39 lat jestem po ślubie. Trójkę dorosłych dzieci już mamy. I ja mam taki duży problem w rodzinie między mną a żoną. To znaczy, ja jestem na pewno ułomny i nie, znaczy w sensie relacji, to znaczy główne jakieś nieporozumienia między mną a żoną to są na tle wychowywania dzieci. Ona jest bardziej surowa, ja jestem bardziej łagodny. Z tym, że jej surowość jest taka bardzo zaborcza. Jest nieraz jest bardzo trudno wytłumaczalna, jest bardzo energiczna. Natomiast ja staram się dzieciom no, inaczej to tłumaczyć, bardziej tak. No jestem inny, no niewątpliwie. Ale oprócz tych rzeczy to jeszcze jest praktycznie od pierwszych lat małżeństwa żona mnie nie akceptuje. To znaczy wszystko, co ja robię, to ja robię źle i to są bardzo ostre, są takie takie repliki jakieś, no. Teraz ostatnio zaczęła mówić, że ona tak już nie chce żyć, że ona odejdzie sobie, pójdzie. Ja staram się ciągle no, żyć najlepiej jak umiem. Ale no, niewątpliwie na pewno wiele rzeczy mogę poprawić. No to w zasadzie no, tylko tyle chciałem powiedzieć. To nie jest to, na pewno nie wyczerpuje, bo to na dłuższą rozmowę też muszę się gdzieś udać, musimy się gdzieś udać do jakiejś poradni, żeby porozmawiać i spróbować odbudować nasze relacje.
Panie Janie, bardzo dziękuję. Ważne jest to musimy. To jest bardzo też budujące. Dziękuję za telefon, za to świadectwo również. Szczęść Boże. Księże Piotrze.
No, mam tu czynienia z problemem życia małżeńskiego. Dobrze, że Państwo zauważacie, że taki problem macie. Ja uważam, że nie można tej sytuacji odkładać na potem, na później. Jeśli tutaj mamy spotęgowanie już różnych takich negatywnych sytuacji, to trzeba jak najszybciej szukać pomocy. Póki jeszcze chcecie. Póki jeszcze mamy motywację wewnętrzną do tego, żeby odbudować nasze relacje małżeńskie i jakość życia małżeńskiego. Jeśli rzeczywiście jest takie pragnienie i chęć, to trzeba to właściwie podtrzymywać i trzeba też szukać jakiejś zewnętrznej pomocy, tak jak Pan tutaj mówił, czy to poradnia, czy ośrodek, zobaczyć i skorzystać też z podpowiedzi tutaj odpowiednich terapeutów, co musimy zmienić też w naszym życiu małżeńskim, żeby to małżeństwo też starać się ratować. I wreszcie oczywiście Pan tu wspomniał o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, o wychowaniu dzieci. Zobaczmy, tutaj mamy do czynienia z brakiem konsekwencji w sposobie i strategii wychowywania naszych dzieci. Jeden rodzic jest łagodny, drugi jest surowy, bardziej wymagający. To jest niewłaściwy sposób też wychowania. Rodzice muszą szukać zgodności i pewnej jedności i konsekwencji w wychowaniu. Nie może być tak, że jeden jest konkurencją dla drugiego. Że jeden teraz tworzy przymierze z dziećmi przeciwko drugim rodzicom. To też jest niewychowawcze i niewłaściwe. I tutaj, jeśli mamy do czynienia z takim systemem wychowania, że następuje takie sprzężenie zwrotne i rozdźwięk, no to trzeba szukać tutaj wspólnych rozwiązań też, żeby to dziecko otrzymywało od rodziców jeden komunikat. Bo jak otrzymuje podwójne komunikaty, no to tutaj skutek będzie mizerny.
Księże Piotrze, jak wobec tego budować pozytywne relacje w rodzinie? Jakbyśmy mogli podsumować to, o czym mówiliśmy przez szereg już minionych minut?
Mówimy dzisiaj o budowaniu pozytywnych relacji w rodzinie. Najpierw oczywiście musimy zacząć od tego, że trzeba starać się zdiagnozować w swojej rodzinie, co jest takiego niewłaściwego. Jakie są sposoby nieadekwatnego funkcjonowania w naszej rodzinie. Nazwać problemy. Dzisiaj z tym jest problem też w małżeństwie, że my staramy się nie widzieć problemu po swojej stronie. Ja chcę, żeby zmienił się partner, mąż, żona. A ja nie muszę się zmieniać. Ja będę szczęśliwy i my będziemy szczęśliwi, jeśli on się zmieni. Czyli bardzo ważne jest też, żeby stanąć prawdzie wobec siebie i zobaczyć też, jakie mamy problemy. Że ja mam problem z samym sobą. Że ja muszę podjąć taki trud też przemiany samego siebie i to wpłynie też na podniesienie jakości naszego życia małżeńskiego. I dopiero jakby później na podstawie takiej diagnozy można szukać pomocy, czy to pomocy zewnętrznej, czy też starać się niwelować te negatywne skutki tutaj w małżeństwie poprzez właściwą komunikację, doświadczenie też bliskości, a także to piękne doświadczenie, które obserwuję w wielu rodzinach, doświadczenie, które scala jest silnym fundamentem małżeństwa, że my wspólnie rozwiązujemy nasze problemy. Problemy naszego małżeństwa, naszych dzieci, różne trudne sytuacje, które pojawiają się w naszym życiu. My czujemy, że mamy moc sprawczą, że my w tym uczestniczymy, że myśmy się w to zaangażowali. A jak widzimy efekty takiego zaangażowania, to jest naprawdę silny fundament, który buduje i tworzy rodzinę, szczęśliwą rodzinę.
Wiadomo, że do poradni psychologicznych szczęśliwe rodziny nie trafiają, bo w poradniach psychologicznych szukają pomocy te rodziny, które właśnie, jak mówimy, chorują. Ksiądz tutaj wskazał też te rzeczy, które pomogą uodpornić relacje w rodzinie, w małżeństwie, na to, aby współczesne zmory tego świata, powiedzmy to tak, nie dotykały rodziny i konstruowały, tworzyły tę rodzinę. Rodzina musi być Bogiem silna.
Musi być Bogiem silna i bez tego fundamentu, silnego fundamentu, bardzo często rodzina sobie nie poradzi z problemami, które pojawiają się na drodze życia małżeńskiego. Dlatego też my staramy się w pracy naszego ośrodka, nasz ośrodek nie bez powodu nazywa się katolicki. Ten przymiotnik to nie jest puste słowo, bo my staramy się w tej naszej pracy także odnosić się do Pana Boga. I kiedy odnawiamy, odbudowujemy relacje małżeńskie, dla nas bardzo ważne są także relacje religijne. My pytamy się, dochodzimy do tego, jaki jest obraz Boga, jak wygląda życie duchowe, co tutaj możemy zmienić. Jeśli oczywiście jest takie zapotrzebowanie, to proponujemy spowiednika albo kierownika duchowego. Bo zauważmy, że często są to osoby, które od wielu lat nie były u spowiedzi świętej. Nie korzystają z życia sakramentalnego. I tutaj jest też problem, że one nie mają punktu odniesienia. Jakby szukają pomocy na ośle, po omacku i nie szukają pomocy tam, gdzie mogą jej odnaleźć. Dlatego my, widząc, że są także problemy w obszarze życia religijnego, staramy się także podprowadzić te osoby pod kontakt z kapłanem, z kierownikiem duchowym, żeby starać się także odbudować nie tylko relację małżeńską, ale także odbudować relację życia religijnego.
Księże, bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia, za te rozmowy, które muszą niestety pozostać niedokończone. Przypomnijmy, że rozmawialiśmy dzisiaj z księdzem Piotrem Kleinem, psychologiem, dyrektorem Katolickiego Ośrodka Psychologiczno-Pastoralnego Cyrenejczyk w Toruniu. Rozmawialiśmy o tym, jak budować pozytywne, dobre relacje w rodzinie. Państwu dziękuję za uwagę, a księdzu raz jeszcze za przybycie do studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Thank you.